kolejnym odcinku Dekompresora Prawo. Dzisiaj moim gościem jest człowiek, na widok którego w kebabie w Krakowie nakładają podwójną porcję mięsa do kanapki, w Łodzi w supermarkecie wyjmują spod lady ser, a na skrzyżowaniu w Białymstoku puszczają pierwszego niezawziętego, czy ma pierwszeństwo, czy nie ma. Przewodnik turystyczny, pilot wycieczek zagranicznych, człowiek, którego rozpoznaje cała Polska i cała Polska uwielbia. Piotr Kozakiewicz.
Dobry wieczór Państwu.
Dzisiaj zajmiemy się tematem, który może się nie do końca kojarzyć z dziedziną prawną, a dotyczy gier miejskich, gier ulicznych, czyli takiej formy działalności w przestrzeni publicznej, która z jednej strony jest promowana w Unii Europejskiej, ostatnio także w Polsce, stanowi pewien przejaw działalności organizacji pozarządowych, a jest też formą działalności, z którą ja zetknąłem się z 10 lat temu za granicą, która wzbudziła mój entuzjazm w tamtym czasie. A polega tak w skrócie, no właśnie, na czym polega?
Wielka przygoda. Zaczęło się dość niewinnie, od kilku zwrotów kolegów, od kilku opowieści. Jest to tak naprawdę gra terenowa, gra miejska, gra dziejąca się w przestrzeni miejskiej, polegająca na wykonywaniu zadań przez określone grupy, podgrupy, które poruszają się w przestrzeni miejskiej po tych samych albo różnych szlakach, napotykając różne przeszkody, i owe grupy muszą wykazać się inicjatywą, muszą się wykazać abstrakcyjnym myśleniem w celu rozwiązania tych problemów i dotarcia na metę, czyli celem takiej gry jest po prostu wykonanie wszelkich zadań i dotarcie jak najszybciej na metę.
Czyli to jest coś takiego, czym ja, będąc dzieckiem, się zajmowałem, nazywaliśmy podchodami, gdzie się biegało po mieście, rysowało się znaki i druga grupa musiała po tych znakach znaleźć pierwszą albo jej śladami podążać.
Plus minus, mniej więcej. Tylko wszystko się rozwinęło. Już nie rysuje się znaków kredą na asfalcie, już nie pyta się pani w sklepie spożywczym, czy przypadkiem Tomek z Jasiem tędy nie przechodzili. Dzisiaj już takie grupy wyposażone są w mapy, w różnego rodzaju ciekawostki technologiczne. Unikamy już takich rzeczy na przykład typu kompas, ale dajemy dzieciom smartfony, dajemy aparaty fotograficzne, a często wychodzimy także troszeczkę dalej i ze zwykłej przygody robimy lekcję historii, lekcję polskiego.
Lekcja historii to znaczy, że te gry mają charakter tematyczny.
Tak, jak najbardziej. Mamy kilka tematów. Ja sam jestem autorem chociażby czterech gier, z których dwie najbardziej przeze mnie lubiane to tematyka legend warszawskich, gdzie spotykamy się z młodzieżą na terenie Starego Miasta i po specjalnie wyznaczonej trasie za pomocą mapy i tak zwanych puzzle mapek, czyli fragmentów mapy, które dana grupa zdobywa na kolejnych punktach i dopasowując do mapy odnajduje, sama odszukuje punkt, kolejny punkt z zadaniem bądź też na którym czeka na nią specjalny statysta, aktor, gdzie będzie miała następna część gry miejsce. Druga gra to gra dziejąca się w realiach, gra dotycząca tematyki Powstania Warszawskiego, realii okupowanej Polski. Gra, która tak naprawdę dotyka książki Kamińskiego, Kamienie na szaniec.
Powstanie Warszawskie. No, Warszawa to jest idealne miejsce do prowadzenia takiej gry. Ja rozumiem, że przynajmniej po stronie organizatorów są przygotowane stroje, rekwizyty. Czy uczestnicy tych gier także się przebierają, czy nie ma takiego obowiązku, czy też nie jest to, czy jest to pewna dowolność?
Długo dyskutowaliśmy na ten temat z pracownikami biur podróży, z kolegami z branży. Doszliśmy do wniosku, że od samej angażującej się młodzieży podobnego zaangażowania nie będziemy oczekiwali, czyli chcemy, żeby dla nich forma gry była pewnego rodzaju niespodzianką. Oni przyjeżdżają na wycieczkę i oczekują dobrej zabawy i nie chcemy im sprzedawać informacji, która może ich nakierować na myśl, że to nadal może być lekcja historii, że usłyszą język, którego od dawna już na ulicach Warszawy nie słychać, że zobaczą ludzi przebranych w stroje historyczne i wolimy ich pozytywnie zaskoczyć. Natomiast wracając do pierwszej części pytania, czy mamy stroje, jak to wszystko wygląda? Tak jak najbardziej. Ja chociażby w tym momencie współpracuję już z grupą zapaleńców. Jest to grupa ludzi posiadających własne stroje, ludzi, którzy bardzo dużo swojego czasu poświęcili na to, ażeby doszlifować takie detale jak język, jak posiadane gadżety. Ja sam także jestem posiadaczem kilku takich gadżetów, kilkunastu już w tym momencie, których kolekcję systematycznie powiększam. No bez nich tak naprawdę stworzenie dobrego klimatu, dobrej gry byłoby niemożliwe, bo to dzięki tym gadżetom udaje nam się młodzież zaskakiwać, wciągać do gry i tak naprawdę skupiać ich uwagę. A jak wiadomo, jest to trudne w momencie, kiedy dziecko w kieszeni kurtki ma schowane PSP, w drugiej kieszeni Game Boya, Advance'a albo jeszcze jakąś bardziej zaawansowaną konsolę i nie wiadomo co jeszcze w plecaku. Także wychodzimy głęboko, jak gdyby daleko w terytorium angażowania, integrowania tej młodzieży i nam się to udaje. Jak najbardziej nam się to udaje.
Mówiąc o rekwizytach, gadżetach, widzę, że przyniosłeś tutaj parę takich egzemplarzy tych gadżetów. Może
tak.
Pokażmy, co ciekawsze.
Ponieważ tematyką prowadzonego przez ciebie spotkania jest prawo, to pomyślałem, że właśnie pójdziemy w tą stronę. Jedną z takich ciekawych replik, jednych z ciekawych elementów, które wykorzystujemy w naszych grach, są właśnie repliki broni. Przyznam się, że długo zastanawiałem się, czy jest to dobry pomysł, czy nie jest to zbyt kontrowersyjne, ażeby wprowadzać podobne urządzenia, przedmioty do zabawy, w której tak naprawdę uczestniczą młodzież i dzieci. Ale po długich przemyśleniach stwierdziliśmy, że doskonale przykuwają one uwagę i są takim elementem, który wprowadza realizm. Miałem przyjemność wielokrotnie takie gry prowadzić, pomagać także na początku przy ich organizacji i przyznam się, że przez długi okres czasu obserwowałem, że wśród organizatorów gier miejskich, którzy podchodzą zbyt bezpiecznie, zbyt ostrożnie, tego zaangażowania ze strony dzieci i młodzieży po prostu nie ma. Dzieci widzą, że to jest sztuczne i one nie chcą uczestniczyć w farsie, a poziom wiedzy i łatwość dostępu do informacji jest już w tym momencie olbrzymia, w związku z czym młodzież doskonale potrafi rozpoznać, czy ktoś jest dobrze przygotowany, czy nie. I chociażby no właśnie repliki broni, repliki chociażby materiałów wybuchowych, które obecnie są no, fantastycznie wykonane, bo przyznam się, że z odległości 5-10 centymetrów nie jestem w stanie tak naprawdę powiedzieć, czy trzymam w ręku oryginalny granat trzonkowy, czy przypadkiem jest to replika, a jest to replika wykonana w całości z drewna, także...
Czyli tej zawleczki u dołu nie można odkręcić.
No właśnie, jest to dobrze pomyślane. Jest to po prostu kawałek obrobionego drewna, ale kiedy dziecko, kiedy młodzież, kiedy nawet dorośli ludzie dostają podobny przedmiot do ręki, oni się po prostu wczuwają i widzą spojrzenie innych współuczestników i wiedzą, że ten przedmiot ma jakieś zastosowanie w grze. I obawiałem się przez długi okres czasu podejścia młodzieży, podejścia dzieci, czy przypadkiem nie wypaczą tego wszystkiego, czy to wszystko, co przygotowałem dla nich w czasie trwania gry miejskiej, nie obróci się przeciwko mnie. Na te wszystkie gry miejskie, które do tej pory poprowadziłem, nie zdarzyło się to ani razu, czyli zarówno repliki broni, repliki materiałów wybuchowych, butelek zapalających, pistoletów, etc., etc., to wszystko sprawdziło się naprawdę fantastycznie.
Czyli taka technika angażowania, wciągania do zabawy, odchodzenia od czystego wykładu, opowiadania na rzecz interakcji daleko posuniętej, angażującej więcej zmysłów tak naprawdę niż tylko sam słuch na przykład, to jest najefektywniejsza metoda uczenia.
Tak, Grzegorz, ja ci opowiem może o takim wydarzeniu. My przez długi okres czasu po prostu prowadziliśmy grupę przez miasto, opowiadając jej o różnych wydarzeniach. I to owszem, miało swoje pozytywne odzwierciedlenie później wiedzy w podejściu młodego człowieka do na przykład dóbr kultury czy do pomników. Widać było, że ten szacunek rośnie, ale mimo wszystko bardzo trudno było pozyskać ich uwagę. Ja do gry wprowadziłem między innymi do tej powstańczej, wprowadziłem aktorów odgrywających postacie żołnierzy Wehrmachtu. Sam czasem także wcielam się w członka Gestapo. Obecnie już mam człowieka, który także czai się na określonym odcinku gry i wypada po prostu na tą niczego nie spodziewającą się grupę. Oczywiście grupę uprzedzamy na początku, że gdyby im się zdarzyło podobne postacie na drodze napotkać, no to należałoby zachować się w ten sposób. Sugerujemy, jakie rozwiązania w okresie okupacji niemieckiej i funkcjonowania generalnej guberni miały miejsce i jakie przynosiły spodziewane efekty. Natomiast młodzież się tego nadal nie spodziewa, czyli zakomunikowanie im otwartym tekstem, że gdzieś tam na drodze czeka na was agent Gestapo, czy dwóch, czy nawet patrol wojskowy Wehrmachtu, oni w to po prostu nie wierzą. No więc największą niespodzianką jest, kiedy rzeczywiście z załomu ulicy wyskakuje na nich żołnierz Wehrmachtu w pełnym umundurowaniu z karabinem. I tutaj był taki mały eksperyment. Przez dłuższy okres czasu kolega, który wciela się właśnie w tego żołnierza Wehrmachtu, on jeszcze bazował na takich wytycznych, które pochodziły z poprzedniego projektu, z poprzedniej gry, był delikatny.
Dobry Niemiec.
Tak, to był subtelny Niemiec Wehrmachtu. To jest coś, co historycznie nie występowało, ale oczywiście wychodził z załomu ulicy, dzieci miały przygotowane na ewentualność napotkania patrolu Gestapo bądź też Wehrmachtu specjalne kenkarty, dokumenty, miały się uczyć swoich imion, nazwisk, które miały brzmieć w sposób zbliżony do imion, które oczywiście funkcjonowały w czasie okupacji. Co się działo? Tak długo, jak żołnierz Wehrmachtu był subtelnym żołnierzem Wehrmachtu, czyli był dobry i grzeczny, tak długo te dzieci tak naprawdę tych imion się nie uczyły, czyli umykało nam coś. I w pewnym momencie postanowiłem już z takim dość sprawdzonym klientem, który dość często zamawiał mnie gry, wprowadzić pewną modyfikację. Ja się spotkałem z nauczycielem od historii i zakomunikowałem mu, że ta gra będzie inna niż te, na których jego uczniowie brali udział do tej pory. Mianowicie żołnierz Wehrmachtu w tym momencie będzie się zachował dokładnie tak, jak zachowywali się żołnierze Wehrmachtu w czasie generalnej guberni. Czyli miał po prostu przekazane wykrzykiwać hasła, które niekoniecznie można uznać za miłe, przyjazne. Miał być po prostu groźny, miał ustawić wszystkich pod murem, miał egzekwować, miał karać, miał straszyć, miał być trochę przerażający. Przyznam się, że trochę się bałem tego posunięcia. Nie wiedziałem, co się stanie. Absolutnie. To był eksperyment. Okazało się, że to był właśnie strzał w dziesiątkę. Brakowało nam prawdziwości tego żołnierza. Teraz, kiedy wypada żołnierz Wehrmachtu, kiedy krzyczy halt, Hände hoch i zaczyna się cała akcja, kiedy dzieciaki są po prostu, no nie powiem, że zdumione, ale po prostu zadziwione tym, co tak naprawdę dzieje się dookoła nich, one naprawdę czują się przeniesione w czasie. I widzę, kiedy żołnierz Wehrmachtu pyta o imię po niemiecku, na przykład jednego dzieciaka, widzę, jak 15 z nich w tym momencie kuje te imiona na pamięć, ale byle szybciej. Igor, bo Igor obecnie wciela się właśnie w żołnierza Wehrmachtu, miał też przekazane, że jeżeli grupa będzie próbowała go przekupić, to ma oczywiście żądać dużo większej kwoty. No cóż, młodzież jak to młodzież, na przykład wyciąga niefrasobliwie cały plik banknotów, których my przygotowaliśmy, repliki banknotów z okresu generalnej guberni. Niefrasobliwie przed żołnierzem Wehrmachtu wyciągnęli plik kilku tysięcy złotych, w związku z czym Igor miał przekazane, że właśnie w takim momencie on ma po prostu im zabrać wszystko. Gdyby oczywiście wyciągnęli te pieniądze gdzieś ukradkiem i zaproponowaliby mu 100 zł, to on pewnie powiedziałby, że 500, skończyłoby się na 200 i grupa nie podniosłaby aż takich strat. Ale okazuje się, że żołnierz jest prawdziwy i on po prostu ich okradł.
A te pieniądze są ważne w grze.
A te pieniądze są do wykonania zadania kluczowe. W związku z czym na kolejnym punkcie, owszem, można dorobić pieniążki i gra przewiduje taki wariant, że któraś z grup straciła wszystkie pieniądze. W związku z czym pierwsza grupa, która dochodzi na punkt z łączniczką Armii Krajowej, styka się z sytuacją, w której brakuje jej 50-100 zł, śpiewa jedną piosenkę z okresu powstania i okupacji patriotyczną, dorabia w ten sposób brakującą kwotę, pozyskuje dokumenty, które ma dostarczyć na kolejny punkt i odchodzi. No niestety, gapy płacą frycowe. Śpiewają, aż uzbierają daną kwotę. A nie jest to mała kwota, także no już widziałem istne koncerty odbywające się piosenek patriotycznych w okolicach Parku Saskiego. No tak, no, ale efekt został jak najbardziej osiągnięty, tak? Dzieci wrócą do domu i zamiast jednej będą znali 4-5 piosenek patriotycznych.
Ale z drugiej strony turyści też mają atrakcję w postaci darmowego koncertu.
Jak najbardziej. Zadanie przewiduje wręcz, że ta piosenka ma być zaśpiewana do przechodniów. W związku z czym aktorka, która pilnuje właśnie danej grupy na tym punkcie, ona czuwa nad tym, żeby piosenka była śpiewana do przechodniów, a nie po prostu wymruczana w kartkę, dziękuję, do widzenia. Nie, w tej grze nie ma cwaniactwa, ono nie przejdzie, bo cwaniactwo nie jest prawdziwe, a ja chcę być prawdziwy w tym, co robię i to przynosi efekty.
Ta prawdziwość, autentyczność sprzyja jej fakt, że gra odbywa się w przestrzeni miejskiej, tam gdzie te wydarzenia albo w zbliżonych miejscach się w rzeczywistości rozgrywały. Czy do organizacji takiej gry jest potrzebne jakieś pozwolenie, zgoda miasta, uprzedzenie o tym, że coś takiego się robi, czy to się odbywa na zasadzie takiego ogólnej dostępności miejsc publicznych i tak, powiedzmy, nie wiem, ktoś biegnie sobie, bo uprawia jogging przez miasto i nie musi mieć na to zgody, tak samo odbywa się ta gra, czy też są jakieś wymagania ze strony ratusza na przykład?
Miesiące pracy i poszukiwań, to co zapytałeś. Przyznam się, że bardzo długo zastanawiałem się, czy można sobie wziąć pistolet maszynowy i wyjść na ulicę miasta i nic ci za to nie grozi. W głowie natychmiast zapaliły mi się czerwone lampki, przedmiot wyglądający niebezpiecznie na ulicy miasta. Ja sam dbam o to, żeby repliki, które pozyskuję, żeby one były jak najwierniejsze, czyli żeby zarówno gabarytowo, jak i pod względem ciężaru, wyglądu, do złudzenia przypominało oryginały. I bardzo dużo czasu zajęło mi właśnie dopytywanie w różnych urzędach, jak to właściwie jest z tymi replikami, jaki jest ich podział, czy z taką repliką można wyjść na ulicę, czy nie można wyjść. Przyznam się, że nie były to ani miłe, ani krótkie doświadczenia. Udało mi się uzyskać kilka pism, między innymi z Zarządu Terenów Miejskich. Zarząd Terenów Miejskich wypowiedział się w tej sprawie dosyć klarownie. Oni umywają ręce od replik broni, ale w kwestii zajmowania chodnika, jeżeli aktor nie posiada ze sobą żadnego stędu bądź też żadnego przedmiotu, który ustawia na chodniku, a jedynie po nim spaceruje, czyli nie zajmuje ani pasa ruchu, ani chodnika, to nie potrzeba żadnego zezwolenia. W kwestii zatem replik broni zadzwoniłem, no gdzie? No pod latarnią najciemniej, Komenda Stołeczna Policji. Odebrał aspirant, którego imienia pozwolę sobie nie przetaczać w tym programie. No i zadałem mu właśnie takie pytanie, drogi panie funkcjonariuszu, i zajmuje się organizacją właśnie podobnych przedsięwzięć. Jak to z tymi replikami broni jest? Uzyskałem informację, w której tak naprawdę na początku no, trudno mi było w to uwierzyć, ale pan mi udzielił informacji, że repliki broni, takie przynajmniej o których ja na początku myślałem, czyli repliki ASG, w myśl ustawy o broni są uważane za zabawki. W związku z czym jako takie nie wymagają żadnego zezwolenia i nie trzeba nikogo informować o tym, że podobną zabawkę się posiada. Równie dobrze można byłoby mieć samochód zdalnie sterowany, lalkę Barbie czy pluszowego misia. To też są zabawki w rozumieniu ustawy. Taką samą zabawką jest replika broni, która ma określoną moc wylotową. plastikowej kuli.
Czyli taka replika, jak pokazywałeś przed chwilą, ten karabin Sten.
Dokładnie. To jest ciekawa sprawa. Pistolet maszynowy Sten, który w myśl ustawy jest zabawką. Strzela tak naprawdę plastikowymi kuleczkami. Ja trwale swoją replikę uszkodziłem po to, żeby na wszelki wypadek nikt tam nie wsadził, bo przewidziałem, że może mi się zdarzyć dziecko, które w domu też ma jakiś pistolet, albo tata ma podobną zabawkę i gdzieś w kieszeni te kulki będą. W związku z czym, nawet jeżeli do takiego magazynka zostaną te kulki załadowane, to ta replika po prostu nie wystrzeli. Jest to bezpieczne. Ja wiem, że ta replika po prostu w nikogo nie strzeli. Ale przyznam ci się, że miałem wielkie, wielkie przejścia, kiedy do całej mojej kolekcji replik dołączyła kolejna. Wielkie przejścia i wielkie bolączki. Ja postanowiłem udoskonalić strój naszego gestapowca i zakupiłem do naszej kolekcji replikę pistoletu P08. Bardzo długo szukałem takiej repliki, żeby wyglądała ona wiernie, żeby z odległości pół metra ta replika naprawdę przypominała pistolet i ona ten pistolet naprawdę przypomina. Doskonale rozpoznawalny kształt, chociażby z filmów, z seriali takich jak Stawka większa niż życie, czy Cztery pancerni i pies. Problem w tym, że zakupiłem wiatrówkę. Wiatrówkę, czyli tak naprawdę jest to replika, która jest napędzana dwutlenkiem węgla z podobnych naboi zbliżonych kształtem, co kiedyś te do słynnej wody syfony. W syfonach, tak jest. No i pomimo, że tego typu replika, ona strzela dużo mniejszym kalibrem kuleczek, to jednak są to kuleczki no, metalowe i jako takie już są śrutem. A więc pomimo, że replika jest mniej, ma mniejszy kaliber niż zabawka, którą przed chwileczką Państwu prezentowałem, to owego pistoletu nie mogę dać dziecku do ręki. Mogę go jedynie posiadać przy sobie bądź też zaprezentować, nie mierząc oczywiście do nikogo. Natomiast pistolet maszynowy mogę dać dziecku do ręki.
No taki paradoks prawny, ale to jest też pewien znak naszego prawa, który stara się definiować broń palną i określa poza klasyczną bronią palną, a więc taką, w której pocisku czy w naboju mamy proch, który stanowi ten ładunek wybuchowy, który napędza pocisk. Mamy też broń pneumatyczną, czyli tak naprawdę wiatrówkę, ale nie każda wiatrówka może być wymagać uzyskania pozwolenia na broń, tylko taka, której energia kinetyczna pocisku przekracza 17 joule.
Tak.
Nie mam pojęcia, ile to jest 17 joule, ale zakładam, że to jest dość spora prędkość. I ta wiatrówka raczej tej prędkości pocisku nie przekracza.
Nie, to jest replika, która jest oficjalnie dopuszczona do sprzedaży, nie podlega pod ustawę o broni i mogę ją legalnie posiadać, jeśli mam dowód osobisty, ale to jest też kruczek. Nie mogę jej dać dziecku do ręki, pomimo, że ona nie posiada w sobie ani naboju CO2, ani żadnej śruciny, ponieważ takie jest prawo. Czyli pistolet maszynowy mogę dać, ale repliki pistoletu nie mogę dać.
A czy zdarzyło się, że w trakcie takiej gry miejskiej, na przykład patrol policji lub straży miejskiej zainteresował się posiadanym rekwizytem?
No właśnie, to jest zaskakująca sprawa. Przyznam się, że właśnie w ciągu ostatniego, nie wiem, półtorej roku zdarzyły mi się tak naprawdę dwie kontrole, z czego jedna była szczególnie interesująca. Grudzień roku 2014, Park Saski. Akurat przygotowywałem się do wejścia na teren Parku Saskiego, przechodziłem przez ulicę Królewską i mniej więcej na wysokości dawnego hotelu Victoria minął mnie patrol policji. Oczywiście spod mojego płaszcza partyzanckiego wystawał pistolet maszynowy Sten. W związku z czym byłem święcie przekonany, że ów patrol zahamuje z piskiem opon, panowie natychmiast wyskoczą i trzymając rękę na kaburze zwrócą się do mnie w bardzo przemiły, acz stanowczy sposób o położenie tego przedmiotu na ziemi i opowiedzenie jakże przekonującej historii, co ja tu robię i co ze sobą niosę. Natomiast wielkie zdziwienie, po prostu samochód pojechał dalej. I przez pierwszą, drugą minutę naprawdę byłem przekonany, że panowie po prostu pojechali dalej i nie zainteresowali się sprawą, ale byłem w błędzie. Panowie chyba najprawdopodobniej doskonale ustalili kierunek, w którym się przemieszczam i zanim jeszcze zdążyłem dojść do tak naprawdę do ławeczki znajdującej się za fontanną na tyłach grobu nieznanego żołnierza, panowie już tam czekali z radiowozem, objechali sobie bardzo powoli ową fontannę, przyglądając mi się, co ja też tam robię. Wyciągałem różne papiery, koperty z logami Polski Walczącej, no ale po wykonaniu drugiego okrążenia radiowóz zatrzymał się, a zza kierownicy wysiadł bardzo miły i uśmiechnięty pan funkcjonariusz, który nieśpiesznym krokiem postanowił zbliżyć się do mnie i zadać mi pytanie, a co też ja tutaj robię i co ze sobą przyniosłem. I przyznam się, że w tym momencie serce zabiło mi troszeczkę szybciej, ale ku mojemu pozytywnemu zaskoczeniu i pokazaniu repliki, pan funkcjonariusz stwierdził, że to, co robimy, to jest fantastyczna sprawa, że musi to polecić swojemu synowi. Obejrzał replikę dokładnie, stwierdził, że rzeczywiście jest to zabawka. Obejrzał wiatrówkę, poprosił, żebym oczywiście nie mierzył z niej do ludzi. Zapewniłem go, że podobne tutaj zdarzenia nie mają miejsca. Po czym życzył mi miłego dnia, uśmiechnął się, wsiadł do swojego radiowozu i po prostu odjechał. Przed odjazdem poprosił tylko o poinformowanie go, gdzie dokładnie toczy się danego dnia gra miejska. I jestem przekonany, że poinformował przez radio innych funkcjonariuszy, bo nikt więcej nas danego dnia nie niepokoił. A my akurat tego dnia niepokoiliśmy jeszcze kilka osób.
A to jest właśnie bardzo ważne, taka informacja, którą policja pozyskuje, dlatego że w sytuacji, kiedy na przykład dzieje się coś na mieście, załóżmy jakiś napad rabunkowy na sklep spożywczy, na kasę, czy coś podobnego, albo napaść na ulicy, kradzież torebki, to policja bardzo szybko przekazuje sobie informacje i ta informacja uczula funkcjonariuszy na patrolach, żeby zwracać uwagę na nietypowe zdarzenia. I na przykład to jest też taki element, który decyduje o tym, że na przykład czasami są spacerobicze mieszkańcy przechodzący ulicą zatrzymywani celem sprawdzenia, bo na przykład pasują troszkę do rysopisu albo zachowują się dość nietypowo, nie tak jak ludzie spieszący się na przykład do domu, na tramwaj, tylko jakoś tak bardziej nerwowo i bardziej nieskoordynowanie. I wtedy występuje taka sytuacja na przykład legitymowania, czy prośba o otworzenie plecaka, czy torby. I to jest, okazuje się, jak najbardziej zgodne z prawem, legalne. Policja ma do tego pełne prawo i nie narusza to niczyich, że tak powiem, praw obywatelskich, swobód, tylko służy zachowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. I to trzeba mieć na uwadze, kiedy policja prosi o wykonanie polecenia. Podobne uprawnienia, aczkolwiek w węższym zakresie, ma Straż Miejska czy ochronę różnych obiektów, ale ochrona różnych obiektów to jest tak, że oni są przedsiębiorcami, firmami czy pracownikami firm, które podpisują kontrakty na konkretny obszar. Więc na przykład jak wy taką grę miejską organizujecie w pobliżu, no załóżmy Plac Kasiński, to jest Sąd Najwyższy, to ochrona Sądu Najwyższego, owszem, chodzi wokół budynku, czasami wychodzi tam sobie zapalić na przykład na dwór, to jak widzicie, że ktoś biegnie z bronią czy w stroju gestapowca, no to oczywiście mogą zapytać, co się dzieje, natomiast no nie mogą za bardzo niczego zrobić poza ewentualnym powiadomieniem policji, czy tego, co każdy obywatel może zrobić. Tak. Zadzwonić zaniepokojony, że widzi coś, czego nie rozumie.
Tak. Przyznam się, że na pewno podobne miejsce podobne zdarzenia, podobne telefony miały miejsce, kiedy rekonstruowaliśmy akcję pod Arsenałem, akcję Meksyk 2, czyli kiedy przeprowadzaliśmy wraz z młodzieżą rekonstrukcję akcji odbicia Jana Bytnara. Ale pod Arsenałem jeszcze się nie zdarzyło, żeby przyjeżdżający patrol nas zatrzymał albo żeby po prostu przyjechał specjalnie do nas. Policja chyba po prostu rozumie, że jest to miejsce o szczególnym znaczeniu historycznym i jeżeli już pojawia się tam grupa młodzieży, i ludzie w strojach historycznych, to musi to po prostu oznaczać okazanie szacunku miejscu i przypomnienie wydarzeń, które de facto miały tam miejsce. Ale inny przypadek, też właśnie w grudniu mieliśmy podobne zdarzenie przed Pałacem Prezydenckim, kiedy to grupa naszej młodzieży, wykonując zadanie dostarczenia butelek zapalających i granatów, które już Państwo dzisiaj mieli przyjemność zobaczyć, byli tak pod wrażeniem i byli tak zaoferowani dopiero co mieli kontakt ze skorumpowanym agentem Wehrmachtu, że minęli aktorkę, która odgrywała łączniczkę Armii Krajowej, i święcie przekonani, że postępują właściwie, skierowali swoje kroki bezpośrednio do agentów BOR-u, strzegących wejścia do Pałacu Prezydenckiego. Jak mi to później opowiadała pani Magdalena, no sytuacja była dość groteskowa, gdyż dzieci trzymające butelki zapalające i granaty podeszły do agenta BOR-u, mówiąc zupełnie bez żenady hasło, które pochodzi ze stawki większej niż życie, czyli najlepsze kasztany sprzedają na placu Pigal. Uf oficer odpowiedział odzewem, w związku z czym one odpowiedziały kontrodzewem, a później oczekiwały kolejnej koperty z zadaniem. Widząc to, nasza aktorka oczywiście błyskawicznie zareagowała i poinformowała pana, co tu się dzieje, i natychmiast tą grupę przejęła, aczkolwiek jak mi wspominała, był już tam taki nerwowy akcent, czwórka, jak mnie słyszysz tutaj, takie zdarzenie jest... Także tak. A kolejne miłe, wesołe zdarzenie, nic się nie stało, i to pokazuje nam, że nie jesteśmy pierwsi. Ktoś już na pewno miał podobne wpadki. Słyszałem też o sytuacjach, kiedy kilka gier spotyka się na mieście w tym samym czasie i okazuje się, że nie nasi żołnierze Wehrmachtu kontrolują nasze grupy, a nasi żołnierze Wehrmachtu kontrolują nie nasze grupy, no i robią się naprawdę z tego bardzo, bardzo ciekawe sytuacje.
To rozumiem, że takich gier miejskich w Warszawie jest więcej niż organizowana przez ciebie.
Tak, jak najbardziej. Są zgrupowania rekonstruktorów, są fani, kolekcjonerzy, którzy tym się zajmują. Jedni z lepszym, drudzy z gorszym skutkiem, ale widzę, że ten poziom stale rośnie, że wszyscy wzięli sobie do serca naszą historię, naszą tradycję i że jakość oferowanych usług stale rośnie. Także jak najbardziej jestem w stanie powiedzieć tylko dobre rzeczy na ten temat, a ponieważ parafrazując sytuację, jestem na pierwszej linii frontu, no to mam informacje z pierwszej ręki.
Ja, szukając materiałów do dzisiejszej rozmowy i próbując zgłębić temat powstania warszawskiego, odkryłem ciekawostkę, która mnie absolutnie zaskoczyła, a dotyczyła takiego epizodu powstania warszawskiego związanego, może pokażemy na ekranie, związanego z oddziałem Armii Krajowej, który został założony w Instytucie Głuchoniemych na Placu Trzech Krzyży i działał całą wojnę. Tam powstał pluton, który walczył głównie w rejonie Placu Trzech Krzyży, obecnego hotelu, który się tam znajduje, dawnej Imki i gimnazjum Królowej Jadwigi. I zasłynął z tego, że kiedy w powstaniu używano ciężkiej broni, różnego rodzaju, no bardzo stresujących, słyszących dźwięków, ten pluton się nie bał. Nie bał, bo nie słyszał, ale z drugiej strony, żeby mógł współpracować z pozostałymi żołnierzami, musiał mieć słyszących przynajmniej towarzyszy, którzy przekazywali rozkazy, koordynowali ataki. Co zaskakujące, informacje można znaleźć o tym oddziale w plutonie Muzeum Powstania Warszawskiego i co jeszcze ciekawsze, wszyscy żołnierze tego plutonu przeżyli powstanie. Przeżyli powstanie i dostali się w różnym stopniu do niewoli niemieckiej, gdzie Niemcy niestety przeżyli głęboki szok, jak zorientowali się, że w powstaniu walczyły osoby głuche. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, Osoby głuche, uczniowie tego instytutu w czasie okupacji, czy przed wybuchem powstania warszawskiego, poruszali się dość swobodnie po okupowanej Warszawie, dlatego że po pierwsze mieli specjalną opaskę, która znaczyła, że są osobami głuchymi, oraz posługiwali się specjalną legitymacją, która poświadczała ten fakt, i Niemcy nie kontrolowali osób głuchych. Tak, i dzięki temu mogli przenosić czy to meldunki, czy to amunicję, broń, czy jakieś inne ważne dla konspiracji przedmioty. I to jest coś, co dla mnie jest fascynujące i co można, być może ktoś nawet włącza do gier miejskich, ale właśnie gry miejskie mogą, przez to, że są plasowane w różnych miejscach miasta, mogą rozszerzać wiedzę i turystów, i młodzieży, i praktycznie każdego, kto chce się czegoś dowiedzieć.
Tak, jak najbardziej. Pluton, o którym wspomniałeś, to jest w ogóle mega fantastyczna sprawa. Bardzo mało osób dociera do informacji na temat tej formacji wojskowej. Natomiast ciekawa sprawa, ci ludzie, oni w czasie powstania wykazali się niesamowitym instynktem. Słyszałem taką anegdotę dotyczącą właśnie członków tego plutonu, że w czasie ataku sztukasów, które miały specjalną konstrukcję, gdy nurkowały i zrzucały bomby, wydawały charakterystyczny odgłos tak zwanej trąby jerychońskiej, czy też po prostu wyły, budząc przerażenie. No, łatwo się domyśleć, że wśród członków tego plutonu nie budziło to przerażenia, aczkolwiek w czasie szturmu właśnie takich sztukasów pluton podzielił się i osoby słyszące pobiegły w jedną stronę, a osoby niesłyszące pobiegły w drugą stronę. I okazało się, że te niesłyszące przeżyły, te słyszące pobiegły w złą. Pobiegły jak gdyby prosto w pułapkę. Tam padły bomby i niestety członkowie nie przeżyli. A tak jak już wspomniałeś, większość członków, niesłyszących członków tego plutonu przeżyła właśnie okres II wojny światowej i dostała się cało do okupacji. Także tak, jak najbardziej. My w czasie trwania gier miejskich aż tak bardzo się nie zagłębiamy, chociaż wspominamy ciekawostki i bardzo często zdarzają nam się młodzi zainteresowani, fani historii, fani okresu okupacji, a jedna, dwie osoby na 30-40 osobową grupę są bez problemu w stanie zamienić fantastyczną przygodę, grę miejską, wielkie odkrywanie historii, zadając naprawdę celne pytania i tłumacząc swoim kolegom tak naprawdę o co chodzi. My dosmaczamy te opowieści jeszcze różnego rodzaju ciekawostkami, ciekawymi anegdotami, różnymi wydarzeniami. Pokazujemy miejsca, które tak naprawdę mijamy codziennie na ulicach Warszawy, ale do końca nie wiemy co się stało i to wtedy wszystko gra. I to jest naprawdę fenomenalne.
Dziękuję Ci, że zechciałeś przyjąć moje zaproszenie i opowiedzieć o takim fenomenie jak gry miejskie. I dziękuję też naszym widzom i słuchaczom naszego programu, kanału. W ramach, powiedzmy, takich ogłoszeń tylko przypomnę, że w najbliższy piątek odbędzie się w dość nietypowej porze, bo to przecież nie było w poniedziałek, ale będzie w piątek, odcinek dekompensora technologia. Wszyscy sobie ostrzą zęby, ponieważ tematyka jest związana z czymś, co zawsze wywołuje wojny w internecie, czyli będzie dyskusja o Linuxie jako desktopie, jego roli czy konkurencyjnej opcji w stosunku do Windowsa. Także zapraszamy do odcinka Dekompresor Technologia w najbliższy piątek, 16 stycznia. A teraz dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję Ci, proszę, że przyszedłeś.
Dziękuję Ci, Grzegorzu. Dziękujemy Państwu.
Dziękuję bardzo.